Czasu na omówienie szczytu bliskowschodniego nam nie starczy w popołudniu wnet, ale jeszcze będą inne audycje i inny czas, żeby wszystko to, co się stało w Warszawie, omówić i może z perspektywy czasu będzie to bardziej wiarygodne. A my zapraszamy, tak jak mówiliśmy już wcześniej, zapraszamy Państwa na wywiad z Janem Olszewskim, który przeprowadziła Katarzyna Adamiak-Stroczyńska w czerwcu 2013 roku. Bardzo długi, szeroki wywiad o Polsce, o Europie, o świecie, o przeszłości, o teraźniejszości, o przyszłości. Warto posłuchać, warto wspomnieć Jana Olszewskiego i posłuchać, jak myślał o Polsce i o świecie. Łukasz Jankowski, Dariusz Konkol, żegnamy się z Państwem, mówimy do usłyszenia, a po wywiadzie z Janem Olszewskim o godzinie 19:00 Beatlemania.
Rozmawiamy z premierem Janem Olszewskim w jego mieszkaniu na Mokotowie. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, panie.
Jak pan premier się czuje?
No, tak jak można w moim wieku i w moim stanie zdrowia, no, przypomnieć, że nie powinienem się żalić.
Jak pan, obserwując teraz, co się dzieje w Polsce, co pan myśli o Polsce? Jaka jest Polska 2013 roku?
Myślę, że jest rzeczywiście krajem, w którym jakby zwyciężyła pewna koncepcja wtedy jeszcze bardzo dyskusyjna, która mogła, była jakoś powiedzmy planowana niewątpliwie, ale można jeszcze wówczas traktować tą sytuację jako możliwą do zmiany, jeśli chodzi o kierunek rozwoju, kierunek całego procesu transformacji. No dzisiaj to jest właściwie taki okres już, że tak powiem, kiedy ten proces zmian ustrojowych dobiegł końca i mamy do czynienia z pewnym ustabilizowanym układem. Słowo ustabilizowany może jest trochę niezupełnie właściwe, z układem, który już przejawia pewne objawy skostnienia po 20 latach.
A co pan premier rozumie pod pojęciem układu? Bo układ to jest słowo, które ma...
Ja rozumiem, to jest powiedzmy taki termin, który jest bardzo niejasny. Ja używam tego określenia w odniesieniu do tego stanu rzeczy, jaki się wytworzył wśród polskich elit władzy po roku 1989 i który był konsekwencją umowy Okrągłego Stołu. Można powiedzieć, że ta umowa, tak jak byśmy patrzyli prawie ćwierć wieku minęło, mogłoby się wydawać, że było tyle zmian w międzyczasie, tak dalece posunął się proces historyczny w Europie, w świecie, że ten układ już powinien być
pogrzebany.
Dawno powinniśmy o nim zapomnieć. Tymczasem w Polsce on odegrał zasadniczą rolę i mimo, że niemal zaraz po zawarciu tego porozumienia przecież został on w pewien sposób właśnie 4 czerwca 1989 roku w wyborach, wolą wyborców, zdezawuowany, odrzucony. Jednak bieg wypadków tak się jakoś potoczył, że do dzisiaj się nie zdawaliśmy z niego wyzwolić, że on praktycznie dzisiaj przeżywa swój właściwie taki okres pewnego apogeum. Już przed końcem.
To w związku z tym, jak należałoby nazwać III Rzeczpospolitą? Czy to jest post-PRL? Czy my jesteśmy, mówimy o demokracji, o wolnej Polsce? W jakim położeniu się w tej chwili znajdujemy?
Trzeba spojrzeć na to, co nazywamy umową Okrągłego Stołu. Oczywiście nie na tekst, bo to tekst jest bardzo skomplikowany, rozbudowany.
No ma 200 stron.
Można powiedzieć, że to jest klasyczny przykład, jak wiele trzeba napisać, żeby prawda, istota rzeczy była zupełnie zakryta. Ale istotny element tego porozumienia polegał na tym, że po prostu elity PRL-u dopuszczały do udziału w systemie część elit Solidarności. I w pewien sposób wydały im koncesję na możliwość oddziaływania jako opozycja w tym przekształcanym systemie PRL-u. W momencie, kiedy to się działo, układ geopolityczny wokół Polski mógł stworzyć przekonanie i stwarzał przekonanie, że to jest istotny postęp, że osiągnęliśmy nawet pewien sukces. No ale okazało się, że bieg wypadków bardzo szybko to nasze przekonanie zmienił. I trzeba powiedzieć, że społeczeństwo polskie, przynajmniej ta jego część, która w roku 89, 4 czerwca, poszła do urn wyborczych, no, wystawiła jednolite, jakby negatywne świadectwo tej umowie. Znaczy zostało tam wyraźnie powiedziane, my mamy już PRL-u zupełnie dość. Nie zgadzamy się na reformę. My chcemy zasadniczej zmiany. No i ta zmiana niestety nie nastąpiła. Moment, kiedy ja się znalazłem w Sejmie, bo przecież rok 89 i pierwszy Sejm kontraktowy, 2 lata powiedzmy działania tego Sejmu, które w gruncie rzeczy powiedzmy no stworzyły podstawę
do tego, co się dzieje teraz.
Punktu wyjścia powiedzmy tej całej przemiany. To był proces, który ja właściwie obserwowałem z pewnego dystansu. Nie powiem, żebym od samego początku był tak zdecydowanym przeciwnikiem Okrągłego Stołu, jak była część ludzi Solidarności, którzy zachowali całkowicie, powiedzmy, przytomną, pozbawioną jakichkolwiek złudzeń ocenę. Ja sądziłem, że no, mimo wszystko trzeba może spróbować, prawda? Zobaczymy, jak się rzeczy potoczą w tamtym czasie. Ale byłem na tyle zdystansowany wobec tego całego problemu, że nie przyjąłem propozycji, którą mi złożono, żeby no, wejść do tego zespołu reprezentującego Solidarność, który by prowadził, powiedzmy, odpowiadał za kierowanie stanowiskiem naszej strony w trakcie rozmów. Zgodziłem się oczywiście, że ja bardzo chętnie będę udzielał pomocy naszym kolegom, moim kolegom, prawda? To byli ludzie, których ja znałem z tego z reguły od wielu lat. Bardzo wielu z nich to byli ludzie, których broniłem jako adwokat w okresie PRL-u, że proszę bardzo, mogę być ekspertem przy podstoliku dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. To jest dziedzina, której miałem trochę pojęcia. Mogę w tym zakresie być, jeżeli będę pomocny, proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że po 2 dniach obecności na obradach przynajmniej tej sekcji, patrząc na to, jak wygląda, jak przebiegają te rozmowy, jak wygląda oprawa medialna przekazywana społeczeństwu, doszedłem do wniosku, że nie mam prawa występować wobec kamer, bo to wszystko przecież było nagrywane, ze znaczkiem Solidarności w klapie, że ja mogę brać udział w tej sytuacji, ale tylko reprezentując po prostu siebie.
A dlaczego?
Dlatego, że charakter tych kontaktów, charakter tych rozmów był tego rodzaju, że było zupełnie oczywiste, że mamy do czynienia z wielką medialną manipulacją, na którą my właściwie nie mamy wpływu, którą kieruje całkowicie druga strona. I że gospodarzem formalnym, ale także osobą głównie właściwie kierującą przebiegiem rozmów jest generał Kiszczak. Ponieważ ja miałem swoje własne doświadczenia w tym zakresie, byłem w latach poprzednich, zwłaszcza jako obrońca i jako doradca sekretariatu Episkopatu Polski. Myśmy z tego tytułu bardzo często mieli jakieś kontakty, bo powiedzmy konieczność uczestniczenia w rozmowach z generałem, nie miałem wątpliwości, ku czemu zmierza takie porozumienie i że będzie właściwie praktycznie biorąc będziemy mieli do czynienia z całkowitym przeprowadzeniem założeń, które druga strona z góry przyjęła. I że w tych warunkach moja obecność ze znaczkiem Solidarności w klapie byłoby po prostu nadużyciem. I zdjęłem ten znaczek. Mogę dzisiaj powołać się na nagrania, które były wtedy robione. Ja byłem jedynym członkiem naszej delegacji, który występował bez tego znaczka. Oczywiście traktowałem to wyłącznie jako osobistą decyzję, ale jest to odbicie po prostu mojej oceny przebiegu tego zdarzenia.
A jaka atmosfera panowała w kuluarach? Jak państwo, odchodząc od stolików, rozmawiali z tą drugą stroną? To znaczy, czy były jakieś rozmowy? Bo gdzieś pojawiły się oczywiście te informacje o takim brataniu się Solidarności Niepotrzebnym, o wódce pitej razem itd., itd. Czy to była prawda? Czy jak w kuluarach wyglądało te wasze spotkania?
Nie, no więc kuluary, powiedzmy, oficjalnych spotkań wyglądały troszkę inaczej. No, takiej może demonstracyjnej
wrogości, albo
nie wiem. Nie było, ale nie było też, powiedzmy, jakichś takich specjalnie aktów braterstwa. No, równolegle odbywały się pewne spotkania zespołu kierowniczego, właśnie tego, w którym ja odmówiłem udziału, w Magdalence, gdzie atmosfera była trochę, powiedzmy, bardziej familijna. Zresztą są i z tego
relacje
nagrane, relacje, dokumentacja. Ja się oczywiście mogłem tylko domyślać, bo nie uczestniczyłem w tym, ale jakoś odbicie, że tak powiem, tego, co tam się działo, w pewien sposób znajdowało swój wyraz w tych spotkaniach zespołu, podzespołu, tak zwanych podstolików, a zwłaszcza w tym, w którym ja występowałem jako ekspert. I muszę powiedzieć, że byłem już w tym momencie pesymistą co do końcowego wyniku, ale uważałem, bo to było naprawdę oczywiste, że my zawieramy to porozumienie na pewien bardzo określony czas, bo zmiana warunków i w Polsce, i wokół Polski bardzo szybko zdezawuje to porozumienie. No, w tym zakresie jednak stało się inaczej.
Ale jednak został pan premierem Polski. Stanął pan na czele rządu kilka lat później.
No, ale to jest przepraszam, teraz mówimy już o okresie 2 lata później.
No tak, 2 lata później. Zostawiamy okrągły stół, idziemy dalej.
Ja cały czas uważałem, że porozumienia są tylko pewnym przejściowym aktem. Zwłaszcza muszę powiedzieć, że 4 czerwca 1989 roku był dla mnie bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Ja byłem zasadniczym przeciwnikiem tego układu o reglamentowanych wyborach. Uważałem, że w tym zakresie była decyzja po naszej stronie, żeby to przyjąć. Ale prawdę powiedziawszy, ja i w tym zakresie nie byłem tak odosobniony, bo wtedy podobne stanowisko zajmował także Strzembosz Mazowiecki. Że nie będziemy w tym uczestniczyć. Że to są jednak wybory, które są na prawach drugiej strony, tak. I tak dalece przez nią kontrolowane, że praktycznie biorąc jest to pewien rodzaj jednak w gruncie rzeczy, nie chcę używać mocnego słowa, ale wprowadzenia w błąd tego wyborcy, który będzie w tym brał udział. Muszę powiedzieć, ja nie doceniłem jednak w tym zakresie Polaków. No jednak prawie 2/3 wyborców, ci, którzy brali udział, powiedzmy, bo to była prawie 70% frekwencja, no zachowali się niesłychanie przytomnie. To znaczy ta, że tak powiem, ustawiona, taka trochę afrykańska, prawdę powiedziawszy,
demokracja,
ordynacja wyborcza, zawierała rzeczywiście dwie, no z punktu widzenia jej twórców, luki, których wyborcy natychmiast skorzystali. Po pierwsze, to były wybory do Senatu, który był taką instytucją w tym układzie zaplanowaną jako pewnego rodzaju dekoracja, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o formalne kompetencje, ale wybierany w wyborach wolnych w zasadzie. I tutaj okazało się, że Solidarność właściwie ze 100 mandatów uzyskała 99, i to z ogromną przewagą. I był drugi punkt, którego jakoś, powiedzmy, twórcy tego pomysłu na tą ordynację, bardzo szczególną ordynację wyborczą, no jakoś rzeczywiście nie przewidzieli, mianowicie tak zwana lista krajowa, na której znalazły się najbardziej, że tak powiem, prominentne nazwiska strony rządowej, która w całości została odrzucona właściwie przez wyborców. I od tego momentu już było wiadomo, że większość, ogromna, decydująca, przeważająca większość polskiego społeczeństwa na taki układ się nie godzi. Nie przyjmuje tego rozwiązania, które będzie właściwie, no, jest PRL-em, w którym władze PRL dopuszczają łaskawie pewną opozycję. I od tego momentu w zasadzie rozpoczęła się cały czas walka już, że tak powiem, po naszej stronie, po stronie opozycji, czy respektować porozumienie okrągłego stołu, czy rzeczywiście przyjąć to stanowisko wyborców, jednoznaczne przecież, które, no, upoważnia nas do tego, żebyśmy powiedzieli stronie rządowej, że my panom już dziękujemy. Dziękuję. To rzeczywiście, to było związane z pewnym ryzykiem, ale moim zdaniem nie takim dużym. Jeżeli się dzisiaj patrzy, zwłaszcza z perspektywy na to, co się w tym czasie już działo, prawda, wokół nas, można powiedzieć, że obawy wyrażane wtedy, że to może być pucz, że spieka, która dysponuje jeszcze ciągle, powiedzmy, jakimiś wielkimi możliwościami, dokona, powiedzmy, tutaj przewrotu, generał zostanie zdezawuowany, prawda, przez swoje zaplecze polityczne. To wszystko po prostu były rzeczy, no, nie powiem, że wymyślone w celu, że tak powiem, paraliżowania przeciwników układu, ale na pewno bardzo dolnych od rzeczywistości. I w związku z tym ja w tych wyborach nie brałem udziału. Uważałem, że teraz zadaniem zasadniczym, zupełnie stojącym przed opozycją, jest doprowadzenie jak najszybciej do rzeczywiście wolnych
wyborów.
W pełnym zakresie wyborów. No i okazało się, że to nie jest takie proste, że trzeba było spróbować tego, że tak powiem, pośredniego etapu, jakim było no, postawienie sprawy wyboru prezydenta Rzeczpospolitej w wyborach powszechnych. I trzeba powiedzieć, że w tym zakresie Wałęsa odegrał bardzo pozytywną rolę. No, wydawało się, że to jest właśnie ten, że tak powiem, punkt w tym układzie, w którym korzystając z jego rozumiałych nawet zupełnie całkowicie ambicji, wiesz, on w rezultacie układu okrągłego stołu i powołania rządu mazowieckiego właściwie znalazł się
na uboczu,
mimo że był tą osobą jakby sankcjonującą i uświęcającą ten układ, właściwie poza jakimś realnym udziałem w życiu publicznym. Stąd jego późniejsze ambicje, żeby, że tak powiem, zastąpić Jaruzelskiego, zdawiliśmy za całkowicie uzasadnione i wydawało się, że to rzeczywiście jest ten punkt, który można dokonać wyłomu w systemie i można cały układ zasadniczo zmienić. Ja byłem bardzo zaangażowany oczywiście w te wybory prezydenckie. Byłem pełnomocnikiem listy u Lecha Wałęsy. Byłem nawet jego pierwszym kandydatem na premiera. Między pierwszą a drugą turą wyborów, kiedy było wiadomo już, że ostateczne zwycięstwo Wałęsy jest przesądzone. On się zwrócił do mnie o przygotowanie ewentualnie przyszłego gabinetu. Ja się nawet podjąłem tej roli, bardzo jasno mówiąc, przedstawiając swoje stanowisko w tej sprawie Wałęsie, że podejmuje się tylko, że tak powiem, na ściśle określony czas i dla wykonania jednego zasadniczego zadania, jakim było jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów dla przedstawicielstwa narodowego, do Sejmu i do Senatu i że w moim przekonaniu można i należy to zrobić w przeciągu czasowym 6 miesięcy, najwyżej, najdalej 6 miesięcy. Ta rozmowa z Wałęsą się zakończyła pozornie pełną aprobatą z jego strony, ale już w tym momencie rozeszły się, że tak powiem, nasze koncepcje, się później okazało. Wałęsa przestał być zainteresowany w szybkich wyborach Sejmu. Uważał, że jego pozycja przy Sejmie kontraktowym jest na tyle mocna, że można, powiedzmy, próbować tutaj rozgrywać tą sytuację w takim układzie, jakim jest umowa okrągłego stołu formalnie obowiązywała. I co więcej, że należy utrzymać założenie, może skorygowane, ale jednak takie, że władze PRL, że strona, jak to się wówczas mówiło, partyjno-rządowa, jest w pełni uprawnioną stroną, której prawa trzeba respektować. I to zostało przełożone przez niego na ten slogan,
odbudowania
drogi, że trzeba się opierać na prawej i na lewej nodze i że ta lewa noga jest teraz słaba, więc on będzie tą lewą nogę wspierał. Wspierał przez 2 lata. No, ale do końca, do tych wolnych wyborów doszło. No, doszło niestety przy ordynacji uchwalonej przez Sejm Kontraktowy. No i będący tego rodzaju zjawiskiem, bo muszę powiedzieć, że trzeba się tej ordynacji przyjrzeć, żeby można było powiedzieć, że zrobiono wszystko, żeby ten pierwszy wolny Sejm Rzeczpospolitej po 40 paru latach po prostu był od samego początku niezdolny do wyłonienia rządu. No rzeczywiście to była ordynacja, która jest pewnego rodzaju jakiś się wgłębić się w nią, no elementem w ogóle tego wyłonić jakąś, powiedzmy, jedną ważną siłę polityczną, jednolitą, prawie było niemożliwe. Więc od samego początku był to Sejm rozbity na
małe partie, ugrupowania.
Ogromną gamę, prawda, różnych możliwości. Od bardzo silnego ciągle jeszcze układu postkomunistycznego, który przed do Sejmu, no po takie zjawiska jak, no nie wiem, Partia Przyjaciół Piwa na przykład, czy coś podobnego. No i wtedy powstał problem, co z tego można zrobić, jak z tego stworzyć praktycznie rząd, który mógłby podjąć rzeczywiście działania zmierzające do autentycznego przywrócenia Polsce systemu suwerennej i demokratycznej władzy, w pełni demokratycznej władzy. No tak się złożyło, że na mnie spadła ta rola. Ja przyznam się szczerze, że nigdy do tego się w tamtym okresie nie szykowałem. Uważałem, że to jest moment, w którym powinien stery rządy objąć ktoś, kto ma dobre przygotowanie ekonomiczne, bo to był moment, grudzień, koniec, jesień, późna jesień roku 91, w którym ujawniły się wszystkie negatywne konsekwencje planu Balcerowicza. O tym się dzisiaj nie mówi, ale to był moment w ogóle ogromnego kryzysu ogólnogospodarczego i kryzysu także przede wszystkim finansów publicznych, który był w katastrofalnym stanie. Dzisiaj się w ogóle nie wspomina o tym, że rząd, w którym Balcerowicz jako wicepremier był właściwie osobą w pełni dysponującą i formującą i prowadzącą politykę ekonomiczną tego rządu, no, wykonał ruch, który był zaprzeczeniem wszystkich jego wtedy wyznawanych i dzisiaj podtrzymywanych teorii, to znaczy doprowadził do druku, niekontrolowanego druku pieniędzy i zawieszenia przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy stosunków z Polską w związku z tym. I w tym momencie no, był problem powołania rządu przez Sejm wyłoniony właśnie z tych wyborów roku 91 w stanie zupełnie rozkawałkowanym. Okazało się, że spada ta, że tak powiem, konieczność wykonania tego na mnie. Ponieważ myślę, że ja mogłem to zrobić tylko dlatego, że po pierwsze byłem osobą politycznie do tej pory niezwiązaną z żadną z tych występujących w tym rozbitym Sejmie partii, a po drugie, że jako adwokat przez wiele lat w PRL-u broniłem prawie wszystkich działaczy opozycji. W związku z tym, no, miałem pewne zaufanie, powiedzmy, tego gremium. No i tak doszło do stworzenia tego rządu. Ale ja sobie zdawałem sprawę, że tutaj stoimy wobec zadania, które będzie bardzo trudno spełnić, bo to zadanie, krótko mówiąc, sprowadzało do zanegowania całego układu okrągłego stołu, który w ciągu tych dwóch lat już się bardzo się umocnił. W tej sytuacji zdawałem sobie sprawę, że dojdzie do zasadniczej konfrontacji poglądów. Czy były szanse? Myślę, że gdyby się to udało jeszcze, powiedzmy, przetrwać pół roku, bo wprawdzie szanse nie były wielkie, ale mogło, może, być może dałoby się uzyskać przełom w ówczesnym procesie zmian. No niestety tego czasu zabrakło.
A żałował pan kiedyś, że się podjął tej misji tworzenia rządu w tak trudnych warunkach?
Nie, nie żałowałem. To rzeczywiście się nie udało, ale udało się zrobić chyba jedną rzecz. Przepraszam, może nie jedną, dwie. Znaczy, nie udało się w jednym punkcie zasadniczym, mianowicie w kwestii zagospodarowania majątku narodowego, który pozostał po rządach komunistycznych. To był ten zasadniczy punkt różniący nasze stanowisko wobec rozwiązań przyjętych przy okrągłym stole. Mianowicie tam był taki milczący układ. My uzyskujemy dostęp do władzy politycznej, a sprawy gospodarcze pozostawiamy do załatwienia tym, którzy będą się w tym specjalizowali, krótko mówiąc, ludziom z tego postkomunistycznego układu. I w ciągu tych 2 lat już się rozpoczął ten proces zmian. I ten proces był, no, mniej więcej pozwalał ocenić, jak będzie proces transformacji ustrojowej wyglądał, chociaż jeszcze nie było żadnych w tym zakresie takich konstytutywnych aktów politycznych dotyczących rozstrzygnięcia problemu zagospodarowania tego majątku. Wysuwano różne hasła powszechne uwłaszczenia, jak wiadomo, było to bardzo nośne wtedy. Koncepcje były bardzo różne, nie wszystkie były realne, ale faktem jest, że w Polsce nie przeprowadzono żadnej. I ja w związku z tym, że mimo, że brak było podstaw ustawowych do dysponowania tym majątkiem, rząd Bieleckiego, praktycznie biorąc, rozpoczął natychmiast, to jeszcze rząd, przepraszam, jeszcze rząd Mazowieckiego właściwie rozpoczął, bo prywatyzacja Wedla, taka pierwsza,
tak.
Taka, prawda, można powiedzieć, pokazowa, to była jeszcze to jeszcze rząd, to jeżeli pamiętam, w okresie rządu Mazowieckiego, to już było wiadomo, w jakim kierunku i z jakim założeniem idzie ten proces przyjmowania majątku narodowego. I ja to po prostu, pierwszą decyzją tego rządu było zatrzymanie procesu prywatyzacji. Wstrzymanie tego do momentu, kiedy zostanie przyjęta przez Sejm ustawa reprywatyzacyjna, a później ustawa rozstrzygająca formułę powszechnego uwłaszczenia. I to był, można powiedzieć, od pierwszego dnia powołania tego rządu, ja sobie zdawałem sprawę, zasadniczy punkt, w którym musiało dojść do konfrontacji. I to była tylko kwestia, jak długo zyskamy czas, żeby powiedzmy umocnić na tyle, powiedzmy, rządową bazę i zaplecze polityczne, które by pozwoliło później przeprowadzić według naszych koncepcji tą właśnie przebudowę gospodarki. I No cóż, wypadki się potoczyły, jak się potoczyły. Ja sobie zdawałem sprawę, że my właściwie cały czas od samego początku nieustannie jesteśmy właściwie narażeni na kolejne próby ataków na nas. Ale początkowo mieliśmy pewien okres spokoju. Ja to oceniam pierwsze 3-4 miesiące. Dlatego, że sytuacja finansów publicznych przede wszystkim była tak fatalna, że strona, tak powiem, przeciwna uważała, że po prostu rząd się na tym położy, bo my tej sytuacji nie opanujemy. W momencie, kiedy 23 grudnia, prawda, został powołany rząd, którego byłem premierem, zaprezentowano mi przygotowaną jeszcze przez Balcerowicza projekt prowizorium budżetowego. Był zbyt krótki czas, żeby cokolwiek można było zmienić. To jest za parę dni już trzeba według jakichś zasad gospodarować budżetem. No i w związku z tym to prowizorium trzeba przyjąć. A prowizorium było tak skonstruowane, że praktycznie właściwie uniemożliwiało jakiekolwiek racjonalne działania. Naprawdę trzeba robić nadzwyczajne łamigłówki, żeby sobie z tym jakoś radzić. No i myśmy sobie jednak mimo wszystko poradzili. Mimo wszystko w ciągu tych 3 miesięcy został przygotowany projekt budżetu. Co prawda były kłopoty z jego przeprowadzeniem, ale został złożony w Sejmie. No i w ciągu tych 3 miesięcy nastąpiła pewna stabilizacja gospodarki. Udało się przeprowadzić zasadniczy punkt wtedy zmieniający w ogóle układ gospodarczy, mianowicie to, co było to pewnym skandalem nawet w całym dotychczasowym planie reformy gospodarczej, to znaczy sztywny kurs złotego w stosunku do dolara. Kurs tak ustalony, bo to był przecież kurs urzędowy, że praktycznie biorąc pozbawiał polską gospodarkę jakichkolwiek szans. Pierwszym zadaniem naszej strony było zdewaluowanie złotego. No, cały czas była obawa, że taka dewaluacja zakończy się po prostu uruchomieniem mechanizmu galopującej inflacji. No i to nam się w ciągu tych pierwszych 3 miesięcy udało przeprowadzić. I to jest gdzieś właśnie początek drugiego kwartału 92 roku. To jest taki moment, w tym po raz pierwszy od momentu, od roku 89, ten trend, który nieustannie powodował, że spadał dochód narodowy brutto, był, w ogóle leciał na łeb na szyję, że on się zatrzymał i zaczął bardzo wolno, co prawda, ale zaczął rosnąć. Czyli mieliśmy pierwszy objaw tego, że jednak gospodarka się stabilizuje. No i od tego momentu było wiadomo, że druga strona ma już ściśle obliczony czas do rozprawienia się z rządem. I ja byłem tego świadomy.
A kto pana zawiódł? Z tych ludzi, którzy tworzyli rząd, którzy byli w pana otoczeniu, z perspektywy tych lat, które upłynęły. Ja nie mówię o tym, że zdradził, tylko zawiódł. Na kogo pan mocniej liczył na wsparcie? Kto gdzieś wycofał te swoje szeregi z wojskiem i nie do końca się sprawił na polu walki? Czy byli tacy w ogóle?
No wiem, wycofali się, no głównie ja, szczerze mówiąc, cały czas miałem przede wszystkim kłopoty, jeśli chodzi o odcinek najbardziej wrażliwy, najtrudniejszy, to znaczy finanse publiczne. No, pierwszy minister po prostu po 2 chyba tygodniach, nie pamiętam, już w bardzo krótkim okresie po prostu uznał, że on nie jest w stanie, nie panuje nad tym, wystąpił. Ja wtedy zdecydowałem się mianować ministrem osobę, co do której miałem pewne, były pewne zastrzeżenia, ale sytuacja wyglądała trochę dziwnie, mianowicie minister Olechowski był formalnie człowiekiem bezpartyjnym, fachowcem, rzeczywiście miał praktykę w Banku Światowym, w Międzynarodowym Funduszu, więc był właściwie idealnym kandydatem, ale powstał jeden problem, mianowicie no, myśmy zawsze przy wszystkich nominacjach sprawdzali, powiedzmy, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie
współpracy
w minionym okresie. Ja zaraz następnego dnia, znaczy jak w grudniu 1951 roku uzyskałem powołanie na stanowisko premiera, zgłosił się do mnie ówczesny szef Urzędu Ochrony Państwa Milczanowski z taką swoją listą, gdzie były nazwiska najbardziej prominentnych polityków, którzy właśnie na tych listach się znajdowali. No i muszę powiedzieć, że dla mnie to był bardzo trudny moment, bo się w tym momencie zorientowałem, że będę miał bardzo ograniczone możliwości współpracy w tym Sejmie ze względu na przeszłość niektórych ludzi. Ale ministra Olechowskiego na tej liście nie było. Z drugiej strony wiedziałem, więc poprosiłem o ówczesnego, już wtedy był szefem Urzędu Ochrony Państwa, był Piotr Naimski, poprosiłem, żeby sprawdził. Dokonał sprawdzenia i okazało się, że w archiwum
też nic nie ma.
Braknie steczki, jakichkolwiek śladu dotyczących ministra Olechowskiego. Skądinąd wiedziałem, że minister Olechowski był w roku 68 jako młody student aresztowany, siedział. Później, co prawda, nigdy się nie interesował polityką, uzyskał możliwość stypendium zagraniczne, możliwość wyjazdu za granicę i pracy właśnie w tych międzynarodowych instytucjach. No ale, żeby w stosunku do takiej osoby organy bezpieczeństwa się w ogóle ją nie interesowały, wydawało się, miało możliwość. Ja poprosiłem ministra Olechowskiego, spytałem go o to i on powiedział tak, ja rzeczywiście nawiązałem pewien kontakt z organami bezpieczeństwa, bo no byłem znalazłem się w takiej sytuacji, jak byłem w Banku Światowym, przyjechałem do Nowego Jorku, że zgłosili się do mnie z propozycjami ludzie z CIA. Ja uznałem, że no, jest moim obowiązkiem przekazać, powiedzmy, tą wiadomość naszej stronie, naszym władzom. I do tego się ograniczyła moja wykonda. No, przyjąłem to z dobrą wiarą. Minister Olechowski objął ten urząd. W pewnym sensie muszę powiedzieć, że rzeczywiście przynajmniej do gdzieś do ciągu pierwszych miesięcy chyba lojalnie, względnie lojalnie to wykonywał, powiedzmy, tą funkcję. W momencie, kiedy zaczęły się już, że tak powiem, nawiarstwiać te kłopoty, o których mówiłem, kiedy się okazało, że rząd już, że tak powiem, jest w sytuacji, że da się na celowniku, no to rzeczywiście minister Olechowski oświadczył rząd, że jednak składa dymisję. Wprawdzie podjął się, powiedzmy, jeszcze prowadzenia resortu, ale że już, że tak powiem, wyraźnie zdystansował się, że tak powiem, politycznie od rządu. I to w zasadzie jedyny taki przypadek.
A Radek Sikorski?
Radek Sikorski był kandydatem, którego ja, znaczy polecenie było oczywiście ministra Parysa, no bo to on odpowiadał za resort. Ale w zasadzie ja rzeczywiście podjąłem ten problem. Uznałem, że jeśli chodzi o Radka Sikorskiego, no jest to kandydatura bardzo, że tak powiem, ryzykowna, bo to bardzo młody człowiek przecież, prawda? Ale jego przeszłość, jego wykształcenie, przeprowadziłem z nim tą rozmowę, wrażenie, jakie odniosłem, wtedy był jak najbardziej pozytywny. I ja uznałem, że to nawet trzeba, że tak powiem, zrobić dla jakby zaakcentowania, że stawiamy na nowych, młodych ludzi z zupełnie innego układu. I w związku z tym przyjąłem tą propozycję ministra Parysa, żeby on objął stanowisko wiceministra obrony narodowej. No, był jeden warunek konieczny jednak moim przekonaniem do spełnienia, dlatego że Radek Sikorski miał podwójne obywatelstwo, był obywatelem
Wielkiej Brytanii.
No i niestety okazało się, że ten warunek nie został spełniony. W związku z czym no, musiałem przyjąć jego rezygnację w pewnym momencie. Trudno mi się tu wdawać, powiedzmy, pełną ocenę tej sprawy. Tłumaczył, że w zasadzie to jest sytuacja, w której on nie bardzo może, że tak powiem, zrzec się tej, że nie ma takiej instytucji w zasadzie, powiedzmy. Ale widać było, że nie ma specjalnie chęci na zrezygnowanie z tego. A ja uważałem, że w tym zakresie sytuacja w rządzie musi być jasna. To znaczy nie można podwójnego obywatelstwa tolerować, nie możemy. I przyznam się szczerze, że się rozstałem nawet z nim z żalem. No, później się potoczyły to sprawy tak, jak się potoczyły.
A czy spotkał pan po latach ludzi, którzy wtedy głosowali za odwołaniem rządu, którzy powiedzieli, przepraszam, pomyliłem się, nie popełniłem błąd. Kogoś, nie wiem, z KLD, kogoś z tych partii, które stanęły przeciwko rządom pana w Polsce, którzy przeprosili, tak po ludzku powiedzieli, wiesz co, pomyliłem się albo zostałem wprowadzony w błąd. Byli tacy?
No w jakimś momencie, nie wiem jakby to teraz, jakie jest obecnie jego stanowisko, ale zrozumiałem, że w jakimś okresie były takie oświadczenia. Ale nie chciałbym, może chodzi o jednego już nie biorącego udziału w bieżącej polityce człowieka, więc wolałbym tą sprawę pominąć, on, jeżeli dobrze pamiętam, kilka lat później powiedział, że w tamtym momencie, kiedy była kwestia odwoływania rządu, pomylił się.
A 10 kwietnia 2010 roku, jak pan dowiedział się o katastrofie w Smoleńsku, to co pan sobie pomyślał?
Wie pani, to jest sprawa, w której trudno jest dzisiaj powiedzieć coś w sposób jednoznaczny, bo właściwie to, co możemy w tej chwili powiedzieć, to możemy tylko powiedzieć, że przyczyna tego wydarzenia pozostaje niewyjaśniona. Że wiadomo jest w tej sprawie, przy tym stanie dowodów, jakie są w tej chwili, już tylko jedno, mianowicie, że powody przyjęte oficjalnie zarówno przez komisję Maku, jak i przez komisję ministra Millera są nieprawdziwe. To nie był błąd pilotu. Stało się coś, co w tym stanie, w obecnym stanie spraw, nie możemy w sposób kategoryczny odpowiedzieć, co się stało. Prawidłowy odczyt czarnych skrzynek, dokonany przez placówkę, której ja uważam za bardzo miarodajną, bardzo profesjonalną, mianowicie Instytut Zena w Krakowie, wskazuje, że cały ten misterny wywód, który był przeprowadzony, zostawiam komisję MAP-u na boku, bo to tendencyjność tego jest zupełnie oczywista. Ale jeśli chodzi o komisję Millera, to tam koncepcja oparta jest na tym, że błąd pilotów polega na tym, że oni się nie orientują, oni fałszywie odczytują wysokość, na której się znajdują. Decyzja, którą podjęli, znaczy decyzja odejścia w związku z tym, że lądowanie jest niemożliwe, jest prawidłowa. Tylko no, patrzą nie na ten wysokościomierz. Jest oczywiście drugi wysokościomierz, który pokazuje prawidłową odległość. Jest ktoś, kto podaje tą prawidłową wysokość, ale według komisji Millera to jest generał Błasik, który jest w tej chwili w kabinie, w tamtej chwili, w momencie powiedzmy, był w kabinie pilotów i on odczytuje głośno tą wysokość, nie mając kontaktu z pilotami, którzy mają słuchawki na uszach i słyszą tylko siebie. Tak. Właściwie wygłasza to sobie amuzą. Tymczasem okazało się, że tam nie ma żadnych śladów przy prawidłowym odczytaniu tej czarnej skrzynki przez specjalistów, naszych specjalistów z Krakowa. Nie ma żadnego problemu generała Błasika, nie wiadomo skąd w ogóle jest taki pomysł. Nie ma jego głosu, nie da się zidentyfikować. Natomiast tą prawidłową wysokość podaje po prostu drugi pilot, który ma kontakt z prowadzącym samolot i jest wiadomo, że oni mają pełną orientację, gdzie i jaka jest sytuacja, gdzie znajdują, podejmują prawidłowe decyzje, tylko te decyzje, że tak powiem, nie znajdują żadnego przełożenia w zachowaniu maszyny. Dlaczego tak się dzieje? Tu mamy cały szereg różnych koncepcji, które można snuć, a których zweryfikować do końca na pewno nie można bez dokładnej analizy braku. Jeżeli brak byłby rzeczywiście poddany pełnemu rekonstrukcji, pełnemu zbadaniu, to byśmy w moim przekonaniu z prawie 100% pewnością mogli powiedzieć, co się stało. W tej sytuacji na razie można snuć tylko przypuszczenia, wybuch, działania osoby czy osób trzecich. No, są jeszcze przecież możliwości różnego rodzaju awarii technicznych, chociaż niektórzy twierdzą, że przy pewnym odczytaniu tej czarnej skrzynki są, tam jest być może jest jakiś taki moment, znaczy są luki w tych przekazanych nam, że tak powiem, bo oryginał czarnych, wszystkich czarnych skrzynek też nie ma w naszej dyspozycji, są tylko zgrane. Prawda.
Dzisiaj pojawiła się taka informacja, że Gazeta Polska codziennie dotarła do informacji, że FSB w protokole opublikowało, że nagranie z czarnych skrzynek było manipulowane, że według ich ekspertyz to nagranie, na którym Polacy pracowali i oni, to nie jest kompletne nagranie i to nagranie w przypadku ostatniej wersji, w polskiej wersji było wydłużone. Tak przynajmniej donoszą media, ale panie premierze, ja pytałam o to, co pan poczuł wtedy, jak pan usłyszał, że tam prezydent z całą elitą, która poleciała obchody 70. rocznicy zbrodni w Katyniu uczcić, zginęła.
Znaczy przypomnienie sobie pewnego momentu, wtedy, kiedy Lech Kaczyński zorganizował wyjazd do Gruzji prezydentów Ukrainy i krajów bałtyckich. Ja mu następnego dnia po powrocie z nim rozmawiałem, gratulowałem mu tego rzeczywiście rzeczy, która przejdzie do historii. Jak kończyłem tą rozmowę, to miałem taki odruch mu powiedzieć: słuchaj, ale trzeba, żebyś uważał, takich rzeczy
Rosja nie
wybacza. Ci nie zapomną. I przypomniał mi się ten moment wtedy, w tą niedzielę 10 kwietnia, kiedy zobaczyłem w telewizorze, kiedy podano wiadomość, że jest, samolot się rozbił. Prawdę powiedziawszy, byłem wtedy przekonany nawet, że tam także jest Jarosław, bo on miał lecieć. Nawet nie wiedziałem, że w ostatniej chwili, ze względu na stan zdrowia matki, po prostu zdecydował się zostać. Myślę, że to jest rzecz, która jest przed nami jeszcze, jeśli chodzi o wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
A czy w Polsce zapanuje w końcu prawdziwa demokracja i czy Polska będzie takim krajem, na który będzie pan patrzył z dumą, będzie pan mówił: Polacy, jesteście wolni? Czy Polacy jeszcze mają szansę rozwalić ten układ, który pozostał po okrągłym stole?
Czy mają szansę? No szansa jest oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że ja byłem bardzo jakoś tak dobrej myśli w momencie, kiedy 2005 roku, kiedy nastąpiły te podwójne wybory, prawda, kiedy wybrany został najpierw Lech Kaczyński, a później były wybory, które dały właściwie tą pierwszą pozycję i możliwość, że tak powiem, powoływania szefa rządu PiS-owi, że oto wracamy do, po latach wracamy do pewnego układu, możemy po raz drugi podjąć próbę, powiedzmy, zasadniczej zmiany tego układu. No ale później się okazało, że to można zrobić tylko, jakby to powiedzieć, no, korzystając ze wsparcia dwóch ugrupowań, których, no, powiedzmy sobie, miały politycznie trochę wątpliwy charakter. Ja myślałem zresztą na początku, że to jednak mimo wszystko jest możliwość powołania takiego rządu i sprawnego działania. Po pierwszych doświadczeniach, przyjrzeniu się temu, doszedłem do wniosku, że przeprowadzenie takiej operacji z udziałem partii Lepera i partii Giertycha, to się nie uda. I że w tej sytuacji jedynym wyjściem jest powtórzenie wyborów. To był zresztą było stanowisko prezydenta, stanowisko Lechera Kaczyńskiego i ja w tym zakresie podzielałem je w pełni. To bardzo trudne do realizacji ze względu na to, że Platforma, jak wiadomo, nie godziła się na skrócenie kadencji Sejmu. To było, trzeba było bardzo, w sposób bardzo ryzykowny wykonać ewentualnie, powiedzmy, taki zabieg, żeby uniemożliwić powołanie rządu w ogóle, prawda, i doprowadzić wreszcie do możliwości, do konieczności rozwiązania Sejmu. Była bardzo trudna decyzja. Jarosław, który to wziął na siebie, powiedział zresztą wtedy publicznie, że być może będzie to największa pomyłka polityczna w jego karierze. Ale ja nie rokowałem temu powodzenia od samego początku. No i rzeczywiście to... Ta druga szansa też wskutek tego została, ze względu na tego rodzaju uczestników koalicji rządzącej, zmarnowana. No teraz być może jesteśmy w przededniu powstania po raz trzeci takiej możliwości i tu jestem, powiem, pełen nadziei. A jak będzie, zobaczymy.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze, za tą rozmowę.